jest dalszy ciąg jego nauki, którą wygłosił 20 kwietnia 1958 roku do dusz pasterzy służby zdrowia. Myśl przewodnia: nic, co ludzkie, nie jest nam obce, znane to powiedzenie. Wydaje się nam, że Kościół wchodzi coraz głębiej w sprawy doczesne, ziemia coraz bardziej się tego domaga. Coraz więcej słudzy ludu Bożego, tak jak oni starotestamentowi sędziowie, stają się, jak uczy święty Tomasz z Akwinu, sublimacją całej natury. I choć natura jeszcze jęczy i boleje jako rodząca, to jednak oczekuje wyzwolenia i odkupienia synów Bożych. Wobec współczesnego rozwoju nauk człowiek zmuszony jest coraz uważniej patrzeć w błoto i pył. Nie lekceważyć ani błota, ani pyłu. Zmuszony jest dziwować się coraz bardziej, jak z błota wydobywane są na światło Boże dotąd niewyjaśnione tajemnice. Musi podziwiać, jak nawet maleńki okruch ziemi, jak cała ta doczesność kryje w sobie tajemnicę ogromnej mądrości Bożej. Obserwujemy, że zmienia się dzisiaj coraz bardziej porządek na ziemi. Zdaje się, że cały ten świat fizyczny, w miarę jak zbliża się pełnia wieków, staje się coraz bardziej przesublimowany, uduchowiony, pełen wewnętrznych Bożych świateł, które przychodzą w nieskończoności i przebiegają przez pryzmat wiary. Przeciwnie, wszystko odmieniają, odsłaniając wielość swoich mocy i mnogość promieni. Otwierają się coraz to nowe horyzonty dla świata, a nawet życie doczesne zmierza do uduchowienia. Materia wyzwala z siebie jakieś niezwykłe wartości, po których łatwo rozpoznajemy tu palec Boży, dłoń Boga i moc mądrości Bożej. Chodzimy po tym świecie coraz śmielej i coraz szybciej, a jednocześnie boimy się zdeptać nawet liść, bo kryje się w nim tajemnica, która najmniejszej trawce i liściowi przypisuje jakiś udział Boży. Miał rację poeta Spalenny, ta jedna licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, z szeptem się ku mnie przeginę, jest Bóg i czegóż ci więcej? Janka Sprowicz. Tak jak jest ze światem, po którym możemy deptać, tak jest i z tym światem, którego nie dosięgamy. Dzieją się w nim jakieś niezwykłe Boże tajemnice. Nie sięgają one tylko wzwyż do nieba, ale wdzierają się w głąb, do serca pyłu. I wtedy widzimy, że u Boga nie jest niemożliwe żadne słowo, a małość, pokora i nicość więcej u Niego znaczą, aniżeli wielkość, pycha i wyniosłość mądrych tego świata. Po nas niekiedy gorszy, ale w miarę jak rozumiemy sens świata przez Boga ukształtowanego, przestajemy się dziwić wszystkiemu i gorszyć czymkolwiek. Oto najmilsi stoimy na progu, który wypada teraz przekroczyć, aby lepiej zrozumieć sens naszej służby wszystkiemu, co Boże, chociaż w ludzkich kształtach. Wasza praca, którą dziś podejmujecie, jest poczynaniem Bożym, choć tak głęboko sięga w sprawy doczesne i dotyka tego, co ludzkie i cielesne. Nawet Bóg nie wzgardził ciałem ludzkim. Nie ulękłeś się łona dziewicy. Nawet Jemu potrzebna była krew i ciało Maryi Dziewicy na krzyżu, bo dzieła miłości do integralnego odkupienia. Nawet On zechciał krwi, tej niespokojnej, burzącej się, płomiennej krwi, zapragną, ażeby głosem krwi swojej wołać z ziemi do Pana zastępu. To ciało i krew wziął Chrystus z Maryi i dlatego zestrojony skórami anielskimi zrywa się cały świat, wyśpiewując we wspaniałym zdrowaś pochwały dziewicy. Jeśli tak jest z Bogiem wcielonym, jeśli wielki go za cały świat, to tym bardziej my, ludzie, dla tego ciała Chrystusowego, ciała eucharystycznego i ciała mistycznego nie możemy mieć wzgardy. Wiemy, że to Bóg sam obmyślił ludzkie narodzenie. Matce Machabejskiej nie była znana tajemnica poczęcia. Nie wiem, jak goście w żywocie o nim ukazali, bo nie ja ducha i duszę wam darowałam i żywot, i każde członki ja, nie ja spoliłam, ale Stworzyciel świata, który sprawił człowiecze narodzenie i który wynalazł poczęcie wszech rzeczy i wam z miłosierdziem znowu ducha przewróci w żywot. Nie wie, jak się kształtowało ciało Syna w jej głowie. Wie tylko, że Bóg to ciało w niej utworzył. I my więc, najmilsi, nie możemy przechodzić około ludzkich spraw z pogardą faryzeuszy, jako że do wyższych rzeczy stworzeni nie mieszamy się w te sprawy. Przeciwnie, jestem biskupem i duszpasterzem, a więc jestem pasterzem dusz i do tego jestem zobowiązany, do tego właśnie, aby się mieszać w sprawy ludzkie. Będę się lękał z tych owiec, będę pytał, czy są czyste, czy zbrukane. Ja się lękam. O kogo właściwie? O siebie. W takim razie nie jestem jeszcze pasterzem, bo pasterz zmuszony jest wszystko widzieć i wszystkiego się dotykać. I to obojętnie, gdzie w kościele, w szpitalu, czy w domu dziecka. Pewnie jesteśmy ludźmi, nie możemy nigdy zbytnio sobie ufać. Ale otrzymaliśmy przecież łaskę stanu przez nasze kapłaństwo. Chrystus ofiarował sam swoje kapłaństwo, kapłańskie ciało na krzyżu w tak przerażającej nagości, że aż je w pierwszych wiekach chrześcijaństwo osłaniano szatami kapłańskimi. Jeżeli stało się to z Chrystusowym ciałem, to czyż nie tkwi tu właśnie wielka tajemnica naszego kapłaństwa, która sprawia, że nie tracimy całkowicie wolności ducha nawet wtedy, gdy trzeba obracać się wciąż wśród ludzi. Możemy powiedzieć Karkuzowi, by nie patrzył przez okno, ale duszpasterzowi trzeba powiedzieć, musisz wszystko widzieć. Nie wolno powiedzieć, spuść oczy, bo to jest pasterz, który musi wejść wszędzie, na wszystko spojrzeć, wszystko dostrzec, musi znać owce swoje i ich życie. Nic ludzkiego nie może być nam obce. Od tego jesteśmy i od tego uchylać się nie można. Trzeba wszystko widzieć. To jest potrzebne do wykonania zadania, do którego jesteśmy powołani. W posługiwaniu w najrozmaitszych nawet detalach tym, którzy może jeszcze są zbyt uplątani w materię, odzyskujemy swobodę, tę ludzką swobodę posługiwania tajemnicą życia. Jest to ascetyka otwartych oczu, ascetyka obecności wszędzie, ogarniania wzrokiem wszystkich i wszystkiego, ascetyka miłości, prawdziwej miłości, w tym kierunku musimy pójść odważnie i uczynić wszystko. Musimy tak formować ducha, abyśmy byli czyści nie tylko w ciele, ale i duchem. A ponieważ jesteśmy słabi, tym większy szacunek i cześć powinno w nas mieć człowiecze Chrystusowe ciało. W wykonaniu wychowania młodzieży kapłańskiej, która ma być kontynuatorem naszych prac w kierowaniu Kościołem musi być miejsce na ascetykę otwartych oczu. Formowanie ducha młodego pokolenia księży ma się wzorować wprawdzie na księgach ascetycznych napisanych w klasztorach i zakonach, ale musi nauczyć ich radzić sobie i w świecie. Mamy obowiązek być czystymi, zapewne w sformułowaniu słownym jakichś specjalnych ślubów nie wypowiadamy. Tym subtelnie musimy być czystymi, tym bardziej musimy być inni. Może początkowo nawet dobrze tego nie rozumiemy, a jednak w pracy duszpasterskiej staje się to oczywistą potrzebą i obowiązkiem, który może już od subdiakonatu. To samo jest i z naszym posłuszeństwem. Nakładano na nas przy święceniach stopniowo wszystkie szaty, wszystkie godności. Oblądujemy się szatami, rozwijamy do nieskończoności nasze ambicje. Był ślub posłuszeństwa, czy go nie było? To wszystko jedno. Jest wielkość łaski otrzymanej, którą bierzemy z samego Chrystusa. W takim delikatnym zobowiązaniu do posłuszeństwa uczestniczymy wszyscy. Przyrzekasz mi? Przyrzekam. O ubóstwie nic nie mówi się przy święceniach kapłańskich, chociaż wiemy, że musimy być ubodzy duchem, to znaczy mamy chcieć posiadać tyle, ile potrzeba, by móc innym czynić dobrze. Jest to postawa prawdziwie kapłańskiej ekonomii, która chce posiadać wiele, by móc wiele czynić dobrze. Znamienna rzecz, jak wielkie zaufanie ma do nas Kościół Święty. Raczej prosi nas, niż nakazuje. Raczej ukazuje, dlaczego tak być powinno.